Gościem Radia Zety dzisiaj Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich państwa.
Jeszcze u siebie w domu. Mama dwójki dzieci, Zosi i Kuby. Z tego, co pamiętam, to Zosia chyba skończyła 10 lat ostatnio, tak?
No tak, parę miesięcy temu, 26 maja skończyła 10 lat, czwarta klasa. Bardzo jesteśmy...
Czyli chodzi do szkoły,
No chodzi, chwilowo chodzi. Byli przez kilka dni na nauczaniu zdalnym z powodu koronawirusa u nauczycieli. Potem wrócili na kilka dni i teraz patrzymy, co będzie dalej.
Kuba to już chyba ma 15 lat.
Tak? 13.
13,
ale zachowuje się jak miał 15.
No, ale też tak właśnie też chodzi do szkoły. Tak, ale słyszała pani na pewno, że premier Morawiecki będzie rekomendował, żeby wprowadzić nauczanie zdalne albo hybrydowe lub zdalne dla klas wyższych podstawówek. To cieszy się pani na tę wieść?
Ja chciałabym, żeby premier miał te plany wtedy, kiedyśmy proponowali, żeby je zaczął mieć, czyli pod koniec sierpnia. Dobrze się było przygotować do różnych modeli nauczania. Tak, na dzisiaj wydaje mi się, że to nauczanie hybrydowe albo zdalne przez jakiś czas, również dla szkół podstawowych, przynajmniej tych starszych klas, wtedy kiedy dzieci mogą zostać same w domu, jest koniecznością. To nie jest przyjemne dla rodziców, to nie jest łatwa decyzja dla nauczycieli, to jest duże obciążenie dla dzieciaków, ale jeżeli mamy do wyboru nasz komfort pracy i przerwę dla dzieci, czy zdrowie i bezpieczeństwo. Ja absolutnie wybieram zdrowie i bezpieczeństwo, tylko chciałabym jednego, żeby to nie pan premier i ministrowie decydowali, tylko żeby o tym mogły decydować szkoły i samorządy, bo oni dokładnie wiedzą, gdzie co jest możliwe. Tego rząd im nie chce dać, tych uprawnień, o tym mówimy
tak,
jako koalicja.
Trzymali się tego rzeczywiście jak pijany płotu, że to sanepid musi wydać ostateczną decyzję, a szef rządu
to niech się
przyznał,
do niego dodzwonią.
No właśnie, a szef rządu przyznał, że współczynnik reprodukcji wirusa maleje po tym, jak ogłoszono nauczanie zdalne, wprowadzono nauczanie zdalne w szkołach średnich i wyższych na terenie stref czerwonych. No to premier sam przyznał, więc doszli do wniosku, że faktycznie no, trzeba szkoły pozamykać.
Premier chyba te dane jednak wymyśla, bo po tygodniu bardzo ciężko jest stwierdzić o zatrzymanie reprodukcji wirusa, tym bardziej, że nowych wykryć widzimy z wczoraj ponad 10 tysięcy, więc nie wiem na jakiej podstawie. Niestety pan premier wczoraj pokazał, że część danych po prostu wymyśla. Części nie zna, części konfabuluje i na tej podstawie uważają, że robią plany. Najsmutniejsze jest to, że rząd po prostu nie ma strategii. W edukacji podejmuje decyzję, tak naprawdę mam wrażenie, że rzuconą na luzie wczoraj na posiedzeniu, że zrobimy może zdalne nauczanie również w podstawówkach, przynajmniej części. Potem na kolejnej konferencji trochę to prostuje. W Sejmie nie mówi, że cała Polska będzie w strefie czerwonej, a już konferencja 19 taki plan ma. Ja nie wiem, gdzie oni byli przez całe lato. To są rzeczy, które trzeba było przygotować. Bo to nie chodzi tylko o komfort dzieci czy nauczycieli. To chodzi o miejsca pracy. To chodzi o budowanie takiego zaufania do państwa. No, kompletnie polegli.
Pani jest ubrana na czarno w związku z tym, że dzisiaj Trybunał Konstytucyjny ma podjąć decyzję w sprawie zgodności z konstytucją przerywania ciąży w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej
tak,
życiu. Dlatego pani jest ubrana na czarno?
Absolutnie. Dzisiaj też z kolegami, koleżankami, posłami, posłankami, ale też z wieloma kobietami będziemy się solidaryzować i patrzeć, jak w ten pseudotrybunał tak naprawdę wydaje wyrok na kobiety.
A jaka będzie decyzja sędziów, pani zdaniem?
Wie pani, po pierwsze, my żeśmy próbowały z posłankami Rosą i Lubnauer wyłączyć kilkoro sędziów, bo ciężko dziś zastanawiać się, jaka będzie decyzja pani Pawłowicz, która wielokrotnie jako polityczka wypowiadała się na ten temat, pana Piotrowicza, który również wspierał restrykcyjne prawo aborcyjne niejednokrotnie w swoim życiu parlamentarnym.
Czyli pani przewiduje, że Trybunał uzna te przesłanki za niekonstytucyjne? Przesłanki
tak,
do przerywania ciąży.
Trybunał uzna, że Polki będą zmuszane do donoszenia ciąży, kiedy płód jest trwale i nieodwracalnie uszkodzony. I o tym trzeba bardzo wyraźnie mówić. Stąd też cały czas mówimy, że to, co się szykuje, to jest absolutne piekło. To są tortury. Bo każda kobieta, która rodzina, która czeka na dziecko i dowiaduje się, że ta istota może przeżyć tydzień, dwa, trzy, może pół roku, rok w niewyobrażalnym cierpieniu, jest... Nie ma prawa podjęcia decyzji, co dalej. Są tacy, którzy się zdecydują, powiedzą tak, chcemy tego, chcemy nawet takiego życia, ale zdecydować się, mieć to dziecko, urodzić. A inni mówią, nie chcemy cierpienia i dla siebie, i dla tego dziecka. I
ale to
prawo.
Zadam takie pytanie z punktu
odebrane.
Widzenia tych wnioskodawców, czyli Prawa i Sprawiedliwości, posłów, grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Co jest ważniejsze? Czy komfort, bezpieczeństwo, zdrowie, życie kobiety, czy życie dziecka?
Jeżeli wartościujemy, to trzeba się zastanowić, co jest, gdzie jest ta wartość. Czy wartością jest cierpienie płodu, który będzie trwale nieodwracalnie uszkodzony, czy cierpienie kobiety, jej rodziny, jej najbliższych i skaza na całe jej życie. To są bardzo trudne wybory. Ja nie miałabym odwagi podejmować ich za nikogo innego. Za kobiety, które stoją w takiej sytuacji, za rodziny, które stoją w takiej sytuacji. Jestem przerażona tym, że panowie z PiS uważają, że wybiorą za każdą z tych blisko 1000 kobiet rocznie, która w Polsce ma prawo z powodu trwałych i nieodwracalnych uszkodzeń płodu podjąć decyzję. Bo kobiety podejmują te różne decyzje i to też o tym trzeba pamiętać. Jeżeli tu zabierzemy wolność, to jedyna rada, którą mogłabym zostawić dziewczynom, kobietom, które miały już wcześniej te doświadczenia bardzo trudne właśnie płodów z nieodwracalnymi wadami genetycznymi, tego koszmaru, jeżeli by miały mnie pytać, co mają robić, bo dzwonią i pytają, to ja mówię, uciekajcie stąd, bo wam robią piekło.
Politycy PiS, ale co to znaczy uciekajcie stąd? Mają się wyprowadzić z Polski?
Jeżeli chcą skorzystać z dobrej medycyny prenatalnej, Polska nie będzie im dawała takiej szansy. To jest przerażające, że w XXI wieku Polki, żeby móc zbadać się, realnie dowiedzieć się, co się dzieje z ich płodem, często będą musiały dowiedzieć się za granicą, bo lekarze odmówią. My żeśmy od 2016 roku w projekcie Ratujmy Kobiety próbowali między innymi zatrzymać fanatyków. Mówiliśmy o liberalizacji, o prawach kobiet, o prawie do wyboru. A dzisiaj ci sami fanatycy, którzy wtedy byli zatrzymani, robią dokładnie to samo. Różnica jest taka, że w 2016 roku projekt zaostrzający prawo aborcyjne skazywał kobiety na 3 lata więzienia, a teraz skazuje je na całe życie tortur. Bo pamięć urodzenia istoty, na przykład bez twarzoczaszki, jest traumatycznym doświadczeniem na całe życie. Trzeba porozmawiać z kobietami, tylko oni nie chcą. Ja próbowałam wejść na rozprawę Trybunału, dostałam odmowę. Na Komisji Ustawodawczej
Może dlatego,
Sejmie,
że jest pandemia. Może dlatego, odmowa. Że jest pandemia. Tutaj musimy
nie,
już postawić pauzę.
Sejmie też nie chcieli z nami rozmawiać. Dziewczyny, ratujmy się.
Od wyroku Trybunału jeszcze powiemy, że nie można się odwołać. To tyle w części radiowej. Jesteśmy już teraz na Facebooku i na Radio ZPL. Zresztą do tej pory z nami jest Barbara Nowacka, Beata Lubecka. Zapraszam. Pani poseł, ale teraz takie pytanie. Czy pani zdaniem aborcja jest okej?
Okay? To jest zawsze trudny wybór i zawsze decyzja kobiety. I pewno są bardzo różne podejścia. Są dziewczyny, dla których to jest bardzo ciężkie przeżycie. Są dziewczyny, dla których to jest decyzja, z którą żyją świadomie. Ale to znowu. To nie są dylematy prawne, to są indywidualne decyzje. I jeżeli państwo nie ma zaufania do połowy swoich obywateli, do obywatelek, to nie jest państwo sprawiedliwe, to nie jest państwo bezpieczne.
Ja nie bez przyczyny zadałam takie pytanie, może nieco prowokacyjne, bo pamiętam taką akcję, że dziewczyny z aborcyjnego Dream Teamu w koszulkach wystąpiły na okładce z jednej z gazet i rozpętały się właściwie taka bardzo burzliwa dyskusja w internecie. Właśnie na
Oczywiście,
koszulkach miały napisał, no, tak. Był taki napis, aborcja jest okej. Okay.
Jest to pewien sposób afirmacji, ale pani redaktor, proszę zobaczyć, że nadal przed szkołami, przed przedszkolami, przed szpitalami ginekologiczno-położniczymi możemy zobaczyć kłamliwą propagandę i to już nie budzi naszego oburzenia. Kłamliwą propagandę, która pokazuje zafałszowane zdjęcia płodów, która opowiada z tych głośników czasami okropnych nieprawdziwe historie medycyny, powołuje się na dane medyczne sprzed wielu lat, gdzie dzisiaj wszystko to wygląda zupełnie inaczej i inne też są decyzje i wrażliwość kobiet. Natomiast to kiedyś budziło społeczne oburzenie, w tej chwili tylko grupy aktywistów czasami blokują te autobusy, a tu jest pełne przyzwolenie na przesunięcie takie w radykalną stronę dyskusji publicznej, gdzie przecież kobiety są mądre, chcą być szczęśliwe, no wszyscy to wiemy. I zabieranie im prawa do zdecydowania do tego jest niezrozumiałym okrucieństwem, jest fanatyzmem.
Ale czy można stawiać taki oto wybór, że moje ciało należy tylko do mnie, to jest moja macica i w takim razie wara wszystkim od tego, a po drugiej stronie mamy potencjalne życie, jeśli ktoś nawet nie wierzy, to dopiero, czy określa to właśnie mianem płodu, są osoby, które głęboko wierzące i nie tylko głęboko wierzące, które uważają, że od początku to jest po prostu człowiek.
I są osoby, które też podejmują decyzje wspólnie w rodzinie, ale wiedzą, czemu takie te decyzje podejmują. I jak mówię, to nigdy nie jest łatwy wybór, bo żyjemy też wszyscy z taką nadzieją, że nasza rodzina będzie większa, szczęśliwsza.
Można też postawić pytanie, czy dziecko ciężko upośledzone, czy też ciężko chore nie powinno żyć? Czy powinno się je eliminować zawczasu?
Ale nie mówimy o ciężkich chorobach. Mówimy o trwałych, nieodwracalnych uszkodzeniach płodu. Mówimy o właśnie urodzonych istotach bez twarzy czaszki, albo bez wykształconej większości organów, albo organach zewnętrznych, wewnętrznych na zewnątrz.
No tylko to też zdarza się, że diagnozy choroby. Są chybione.
No, ale zdarza się też, że kobiety i rodziny decydują się wybrać inaczej, ale nie decydujmy za nich. Dzisiejsza medycyna też pozwala znacznie więcej, stwierdziliśmy medycyna kilkanaście lat temu. Ja bym ufała ludziom. Prawo powinno też dawać takie zaufanie obywatelom, a przede wszystkim dobrą edukację i ochronę, bo ja znam masę rodziców, które decydują się, wiedzą, że będą problemy, że dziecko będzie chore, będzie z upośledzeniami, chcą je godnie wychowywać, tylko znowu tu państwo im nie daje godności. Tu zbyt małe zasiłki, małe możliwości normalnego funkcjonowania, brak tych urlopów wytchnieniowych. Jeżeli chcemy, żeby...
Poza tym z badań wynika, że 80% mężczyzn opuszcza takie rodziny, gdzie urodzi się dziecko niepełnosprawne i kobieta zostaje z tym sama
pani redaktor,
po prostu.
No to nic dziwnego, że dziewczyny mówią, że ich ciała, ich wybory, bo na końcu to zostaje ich decyzja.
No, ale też wynika, że najwięcej ze statystyk wynika również, chociaż to tak brzydkie słowo, statystyka, bo to takie jest, można powiedzieć, że odarte ze współczucia i z emocji, wynika, że najwięcej aborcji wykonuje się, jeśli chodzi o przerwanie ciąży, dotyczy podejrzeń o to, że dziecko będzie miało zespół Downa.
Nie, 20% z tych dokonywanych wskazuje wyłącznie na tę jedyną.
Tylko 20%?
Cała reszta to są wielowadzia, czyli może być na przykład to, czyli zespół Downa, trisomia plus jeszcze inne wady. To nie są takie proste rzeczy, zresztą i proste wybory. Natomiast gdybyśmy żyli w Polsce, w której mamy dostęp do medycyny prenatalnej, do edukacji seksualnej, gdybyśmy wiedzieli, że jesteśmy bezpieczne ekonomicznie i nikt nie będzie nas karał za nasze wybory, Polki też by inaczej się decydowały pewno, ale tego wszystkiego nie ma. I naprawdę przerażenie kobiet, które mają już za sobą doświadczenia, na przykład dzieci z ciężką wadą kardiologiczną i ryzyko, że kolejne dziecko urodzi się z ciężką wadą i umrze po paru dniach, jest na poziomie 50-60%, ale chcą mieć to dziecko, chcą mieć rodzinę i nie będą miały dostępu do badań prenatalnych, no to co im można dzisiaj doradzić? I można doradzić, jedźcie za granicę, uciekajcie stąd, bo jeżeli tutaj was nie zbadają, nie powiedzą wam jak jest, to nigdy się nie dowiecie prawdy, będziecie żyły w strachu. Jedźcie się badać za granicę, to jest okropne. Żeby Polska była innym krajem.
Jeśli taki wyrok zapadnie, jak pani przewiduje, że Trybunał Konstytucyjny uzna te przesłanki do przerywania ciąży, za niekonstytucyjne, to co to będzie oznaczać? Tak de facto już zakaz aborcji?
To de facto będzie oznaczało, że można się starać o możliwość przerwania ciąży wtedy, kiedy ciąża jest z wyniku czynu zabronionego, czyli gwałtu lub kazirodztwa, lub gdy trwale zagraża życiu matki. Co jest w tej chwili około 20% dokonywanych aborcji, kilkanaście rocznie, tym bardziej, że procedura udowodnienia, że jest się ofiarą gwałtu i wtedy zaszło się w ciążę, jest bardzo trudna, kłody są rzucane pod nogi. A w dodatku pamiętamy bardzo głośne historie, kiedy dane, na przykład dziewczynek, co do których nie ma wątpliwości, że były zgwałcone, bo były osobami bardzo nieletnimi, dane były po prostu ujawniane przez różne fanatyczne agencje, organizacje, księży i zastraszano jej całe rodziny. To nie jest bezpieczny kraj dla kobiet, po prostu.
No zobaczymy, czy to orzeczenie zapadnie, ten werdykt zostanie ogłoszony, bo pamiętamy, że dwa dni temu z Wokandy jednak spadła sprawa dotycząca Rzecznika Praw Obywatelskich z powodu choroby jednego z sędziów. No moment rozpatrywania tej sprawy wydaje się trochę nieprzypadkowy albo taki, jakby to powiedzieć, wygodny dla rządzącej partii, ponieważ jest pandemia, w związku z tym kobiety nie mogą masowo protestować na ulicach, protestują głównie w internecie, protestują takie najbardziej zagorzałe aktywistki, można powiedzieć, natomiast większość kobiet nie wyjdzie na ulicę z powodu pandemii. Nie będzie powtórki z protestu czarnych parasolek. Nie było tego protestu. Z wiadomych względów redaktor, oczywiście, z oczywistych.
Ma pani redaktor reakcję. Część nie wyjdzie, a część nawet jeszcze nie usłyszała, bo też za bardzo nie ma w debacie publicznej tego tematu. Wtedy, kiedy przygotowaliśmy akcję Ratujmy Kobiety, zbieraliśmy podpisy pod projektem liberalizującym aborcję. Przez wiele miesięcy prowadziliśmy kampanię na ulicach też mówiącą, jak wyglądają przepisy. Ja przypomnę, że dzisiaj przeciwko zmianom w prawie jest 80%, a za liberalizacją blisko 60% Polek i Polaków się opowiada. Kiedy zaczyna pchaliśmy Ratujmy Kobiety, za liberalizacją było 20%, a znaczna większość uważała, że stan jaki jest, czyli zakaz aborcji w Polsce, jest stanem właściwym. Bardzo się tutaj przesunęły proporcje w stronę praw i wolności kobiet. Natomiast moment nie jest przypadkowy z wielu powodów. My naprawdę, większość z nas żyje problemami ochrony zdrowia, edukacji, boimy się o swoją pracę i temat praw reprodukcyjnych schodzi na dalszy plan. PiS o tym doskonale wie. A druga rzecz, przecież oni się dosłownie miesiąc temu dogadali w rządzie. I to jest ta cena, którą szybko trzeba zapłacić, 3 lata przed kolejnymi wyborami. Ci panowie w PiS-ie uważają, że Polki są takie głupie chyba, że zapomną przez 3 lata o tym, co oni nam zrobili. Otóż każda dziewczyna, która się będzie bała o zdrowie swojego dziecka, płodu, nie zapomni im tego, bo będzie wiedział, jak ma ograniczony dostęp do medycyny prenatalnej. Ale gdzieś jest to okropnie nieetyczne, że oni w ramach walki politycznej nas po prostu sprzedają część naszych praw, bezpieczeństwa, bo dokładnie tak to wygląda. I tu kawałek dealu rządowego. Zapłaćmy w dziewczynach, bo nie zauważą, bo jest pandemia. Zauważymy. I nie tylko dziewczyny. I przyjdzie taki czas, że Polki naprawdę odpłacą im, szczególnie te młode, te, dla których to będzie ich cała przyszłość. No ale z drugiej strony, proszę zacząć, no Czarnka mają za ministra edukacji dzieciaki. No to jest też przerażające. Trwa pandemia. No
tak, Przemysław Czarny zresztą jest, publicznie mówił podczas wystąpienia, bardziej można powiedzieć, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, że kobieta właściwie pierwszym jej zadaniem i najważniejszym jest macierzyństwo. Do tego jest powołana. A jeśli na przykład stawia na początek na karierę, no to wiadomo, że po 30 to urodzi co najwyżej 2 dzieci, no to kiepsko to wygląda i zagraża integralności rodziny.
Ja nie będę rozliczała panów z PiS-u z płodności, natomiast chciałam zwrócić uwagę, że pan Czarnek jest ministrem edukacji i zamiast zająć się przygotowaniem szkół teraz na zdalne nauczanie, jeżeli już chciałby się zajmować programami, to faktycznie odciążeniem programów, bo to nauczanie zdalne jest bardzo wymagające, również dla rodziców, dla nauczycieli. Mniejszy znacznie materiał będzie przerobiony. Dzieci, których rodzice mają czas, możliwości się z nimi uczyć, będą wypadały lepiej, a te dzieci, które są z rodzin defaworyzowanych, albo rodzice po prostu bardzo dużo pracują, będą się uczyły gorzej. To jest niszczenie równości szans. To czym zajął się pan Czarnek? Zajął się ideologią w programach nauczania. Pierwszy krok ministra w trakcie pandemii to ideologizacja szkoły. No przecież to ręce opadają, bo to, że on nie ma kompetencji do edukacji, no to wiadomo było od dawna, zresztą też w PiS-ie nie ukrywali, ale to, że
no jak
tak
to
dramatycznej
no gdzie?
Sytuacji...
No słyszymy, że wspaniała postać, że to idealny kandydat na to stanowisko.
Mogę zacytować Stanisława Kisielewskiego, który mówił: posiedzieć raczej niż postać.
1 listopada, niedługo. Czy pani odwiedzi grób swojej mamy 1 listopada?
Nie wiem, pani redaktor. Bardzo się nad tym sama zastanawiam. Będę patrzyła, jak się rozwija pandemia. Ja chodzę na cmentarz co tydzień, więc nie mam takiej jasnej decyzji. Z drugiej strony kwesta na Powązkach. Może można zrobić coś dobrego również dla zabytków. Ważę rację, jedno pewne, dzieciaków ze sobą nie wezmę i mojego ojca poproszę, żebyśmy poszli w inny dzień.
Oj, żeby tak pani przekonała moją mamę, bo też jest po prostu uparta i nie daje się przekonać. Jednak mówi, że ona jednak chyba się zastanawia i że chyba jednak pójdzie na tego 1 listopada na cmentarze. Przecież wiadomo, że cmentarze są jednak ciasne. No grób jest koło grobu. No trudno naprawdę zachować dystans społeczny, nawet jeśli trzeba będzie nosić maseczki. No to dystans społeczny zachowany na cmentarzu 1 listopada, ja sobie tego jakoś nie wyobrażam.
Też sobie nie wyobrażam, dlatego poświęcę czas na namawianie ojca. Myślę, że da się namówić. Natomiast i zresztą wszystkie starsze osoby będę namawiała do tego, że nasi bliscy są przecież w naszych sercach i głowach, a grób można posprzątać wcześniej, a później to i tak się pojedzie. Natomiast chciałabym też, żeby te obostrzenia, które wchodzą, będą wchodziły, były przygotowane z głową. Jeżeli wczoraj się okazało, że konferencje online w strefach czerwonych są zabronione, godziny senioralne obowiązują w sklepikach szkolnych, to przecież ręce opadają, w jakim oni bałaganie to przygotowują. My jesteśmy zwolennikami noszenia masek i jest projekt Lewicy, który będziemy popierać o nakazie noszenia masek, no ale PiS przygotował wcześniejsze ustawy tak, że tego nakazu nie było. No powodują po prostu chaos prawny. I kiedy ich namawiamy, tak jak we wtorek, przeprocedujmy tę ustawę dotyczącą COVID-u i ochrony służby zdrowia, no to najpierw wielki foch, że przegrali głosowanie i że my chcemy czytać
ustawę. Na własne życzenie.
Ale no nie przyszli. A my chcieliśmy starannie przyjąć ustawę, skonsultować. Do mnie zadzwonili
znajomi. W przeszłości to się zdarzało opozycji, zdarzało się zasypiać w takich sytuacjach w przypadku ważnych głosowań. A teraz proszę bardzo, prawie 30 posłów Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński, nie głosował.
A to akurat nie dziwi, że spał do południa, to pewna norma. Natomiast wczoraj Komisja Zdrowia obradowała do godziny prawie drugiej w nocy. Tam było bardzo dużo poprawek. Ja też byłam na tej komisji przez jakiś czas. Poprawki zgłaszali, uwaga, uwaga, również posłowie PiS-u. Ci, którzy nie chcieli tego PiS-u, który nie chciał procedować ustawy długo, nie chciał starannie przygotowywać, oni sami mieli poprawki. Co więcej, bardzo sensowne czasami.
Czyli sami mają wątpliwości co do tej pierwotnego projektu, co do pierwotnego projektu ustawy przygotowanego teoretycznie przez posłów, ale można raczej jednak domniemywać, że w Ministerstwie Zdrowia powstała i chyba jednak na łapu capu ta ustawa.
Absolutnie na łapu capu. Zresztą na komisji w nocy również siedział jeden z wiceministrów. Część poprawek tych zgłaszanych przez PiS bardzo dobrze znał. O naszych części mówił, że nie miał kiedy się przygotować, chociaż dostał je z podobnym wyprzedzeniem, co my, projekt ustawy. No widać było, że to jest projekt bardzo dobrze znany ministerstwu. Natomiast ta rzetelna praca i jednak przyjęcie części naszych poprawek powoduje, że przynajmniej pracownicy ochrony zdrowia będą lepiej zabezpieczeni. Pracownicy DPS-ów, noclegowni. Wnioskowaliśmy na przykład o rzecz, która znowu wracam do edukacji. Przegłosowali nas niestety negatywnie na komisji, ale wrócimy z tym jako projektem również, żeby przywrócić zasiłki dla rodziców, którzy zostają z dziećmi na nauczaniu zdalnym, bo to przecież funkcjonowało.
Zdaje się, że już nie ma pieniędzy w budżecie.
Pani redaktor, no muszą być pieniądze, żeby utrzymać gospodarkę. Miejsca pracy to fundament.
Ale tak można podejrzewać też, że rząd dlatego tak zwlekał z tą decyzją o zamykaniu szkół właśnie z powodu pytań o ewentualne zasiłki, ponowne wprowadzenie zasiłków dla rodziców, którzy będą sprawować opiekę nad dziećmi w domu.
No, oczywiście i długo zwlekali też z zasiłkami, dodatkami dla pracowników ochrony zdrowia. Ratownicy medyczni na przykład, kiedy idą w tej chwili na kwarantannę lub izolację, nie dostają 100% wynagrodzenia, tak jak dostawali do 5 września, tylko 80%, no to nie buduje takiej dobrej atmosfery do zaufania dla państwa. Natomiast są pieniądze na gigantyczne pensje za pilnowanie łąki. Jeszcze pewno coś tam robią ci panowie w CPK. Idą olbrzymie pieniądze na przedziwne inwestycje rządowe. Idzie karuzela ze stanowiskami. Na to rząd ma pieniądze. No to najwyższy czas, żeby też miał pieniądze na to, co jest najważniejsze, czyli ochronę zdrowia, pracowników ochrony zdrowia i miejsc.
Ale przecież nakłady na służbę zdrowia poszły jednak w górę.
No poszły w górę, ale w sposób niewystarczający. No proszę popatrzeć. 2 miliardy poszły na TVP. Wtedy w zeszłym roku wnosiliśmy...
A miały pójść na onkologię, tak jak chciała opozycja.
Dajcie na onkologię. Zdecydowali inaczej. No to mówimy, dobra, no zdecydowaliście inaczej. W tym roku, przecież te pieniądze będą szły co rok. 2021, zresztą propozycja Rafała Trzaskowskiego, dajcie te pieniądze, te 2 miliardy, ze szczucia na gejów, lesbijki, lekarzy, nauczycieli, media niepubliczne, polityków opozycji, dajcie to na walkę z COVID-em. I co? I cisza.
Wracając jeszcze do cmentarzy. Pani zdaniem cmentarze powinny być zamknięte jednak na ten weekend 31 października, 1 listopada?
Ja bym to również dała samorządom do decyzji, bo bardzo są różne cmentarze. Są cmentarze mniejsze, mniej uczęszczane, są cmentarze takie tłoczne w wielkich miastach. Może spróbować też, samorządy zresztą to próbują robić, już uruchamiać komunikację miejską, tak jak w Warszawie to zrobił Trzaskowski, bezpłatną dojazdy do cmentarzy, żeby zachęcić ludzi do jechania w inne dni. Mocną kampanię namawiającą, może dodatkowy dzień z możliwością wzięcia do wolnego, żeby móc te groby szczególnie dalej.
No były takie pomysły, ale zostały jednak wykluczone.
Oczywiście. No ale pamiętajmy, że nie każdy z nas mieszka tam, gdzie groby najbliższych. I to jest dopiero problem z dojazdem też. Wiadomo, że ludzie nie
będą. A jak jeszcze od soboty
tak
będziemy cała Polska będzie red zone, strefą czerwoną, więc to dodatkowe ograniczenie. Nie będzie można organizować wesel, nie będzie można organizować pogrzebów, zgromadzenia publiczne tylko do 10 osób będą mogły mieć, więc no, te ograniczenia te restrykcje będą daleko
będą
idące.
Duże. Będą duże. Chociaż, poprzednio udało nam się, bo byliśmy twardzi.
A pani zdaniem istnieje taka groźba wprowadzenia powtórnego lockdownu, bo premier mówi, że ma nadzieję, że nie będzie drugiego lockdownu.
Myślę, że premier po prostu nie ma pomysłu, co dalej zrobić. Ja uważam, że taki ciężki lockdown był po prostu bardzo trudny dla gospodarki i też źle przygotowany. Pamiętamy te tarcze na kolanie pisane, pełne dziur, trudności przedsiębiorców z ubieganiem się o pieniądze z tych tarcz, czasami absurdalne trudności. To było bardzo źle przygotowane. Ja teraz już mówię jako obywatelka, nie jako polityczka. Ja naprawdę nie wierzyłam, że oni przez tyle miesięcy nie zrobili nic. A naprawdę nie zrobili nic, żeby dobrze przygotować się na tę drugą falę. W służbie zdrowia katastrofa. I to nie jest tylko problem tych oddziałów, w których brakuje miejsc, łóżek, respiratorów, obsługi. To są wszystkie inne obszary, o których po prostu nie pomyśleli. Że ludzie będą chorować na inne choroby, że trzeba jak najwięcej ściągać pracowników do ochrony zdrowia. Teraz wprowadzają ustawę, tę co od wtorku procedujemy, która ma mobilizować, zachęcać lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych do pracy. A dla nich nadal brakuje zabezpieczeń i rozmowy z nimi to są bardzo trudne rozmowy o takim właśnie heroizmie dnia codziennego. Ich przerażeniem potem wracają do domów, do rodzin. No na co Polska ma mieć pieniądze, jak nie na bezpieczeństwo swoich obywateli, a dzisiaj to zdrowie. I naprawdę, ja nie wierzyłam, że to jest tak, że oni nie zajmują się respiratorami i łóżkami, tylko stołkami, a tak niestety jest. Po prostu tego nie przygotowali i wydaje mi się, że tutaj wielka znowu odpowiedzialność spada na społeczeństwie, czyli to my się musimy zorganizować, tak jak żeśmy się już organizowali, w samopomoc, w dystans, w maseczki, w dbanie o siebie.
I raczej zalecamy siedzenie w domu jednak, no, ograniczenie tych kontaktów po prostu zewnętrznych do tych no, najbardziej koniecznych i nieuniknionych, no bo jeśli ktoś chodzi do pracy, to oczywiście chodzi do pracy, bo nie wszyscy pracują zdalnie.
Coraz bardziej trzeba będzie, ale też pamiętajmy, że nasze zdrowie psychiczne jest ważne i że wyjście od czasu do czasu...
No izolacja na dłuższą metę na pewno człowiekowi nie służy. Jesteśmy zwierzęciem, jak to się mówi, stadnym. W związku z tym do życia są nam potrzebni bardzo dużo inni ludzie, po prostu. Teraz jeszcze pytanie...
Pamiętajmy o nich, dbajmy o siebie, po prostu.
Pytanie jeszcze od słuchaczy. Anna pyta, jakie konsekwencje może mieć zaostrzenie ustawy już antyaborcyjne przez Trybunał Konstytucyjny dla dalszej walki środowisk walczących o liberalizację przepisów?
No będziemy w znacznie trudniejszej sytuacji, dlatego że tak naprawdę będziemy musiały po raz kolejny pokazywać, gdzie są prawa, jak wygląda prawo kobiet w Europie, na świecie. No jednak musimy też przypomnieć, że ciało, które wyda ten tak zwany wyrok, nie jest Trybunałem Konstytucyjnym. Ciężko to uznać za wyrok. I tutaj przede wszystkim do opozycji część mobilizacyjna.
No ale to co, a opozycja kobiet, będzie podważać w takim razie to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego? Przecież wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne.
Pani redaktor, wyroki Trybunału Konstytucyjnego, a nie spotkanie pseudosędziów i polityków, którzy... No w świetle prawa przecież część tych sędziów, którzy tam są, nie są wybrani w sposób prawidłowy.
Ale jeśli takie będzie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, to będzie zielone światło dla rządzącej większości, żeby takie przepisy uchwalić. Prezydent je podpisze.
Nie, pani redaktor, to jest jeszcze gorzej. Otóż to będzie tak jak w 1997 roku, czyli pewne zapisy z prawa po prostu wypadają. To nie pojawi się u prezydenta, to nie pojawi się w parlamencie. To dzisiaj jest koniec. To dzisiaj jest koniec medycyny prenatalnej w Polsce tak naprawdę. To dzisiaj jest koniec dla kobiet, które wiedzą, że ich ciąża jest zagrożona trwałym i nieodwracalnym uszkodzeniem, na podjęcie jakiejkolwiek decyzji. To już się wydarzy. I to, co my będziemy musiały robić, to po prostu pomagać kobietom. Wspierać Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, wspierać inne organizacje, które pomagają dziewczynom. I tak samo organizować edukację seksualną w drugim obiegu, bo mamy zideologizowanego Czarnka, kuratorów, którzy nie będą wpuszczali nikogo, kto ma inny pogląd niż pogląd prezesa Kaczyńskiego, więc trzeba po prostu budować alternatywne państwo.
Mariusz pyta, kiedy wnioski o podwyżki dla posłów?
Temat nie istnieje w tej chwili.
No nie wiem. Tenże słuchacz dalej komentuje, że nada, żeby w czasie pandemii, kiedy ludzie tracą pracę, domagać się podwyżek. Czy myśli pani, że Polacy o tym zapomną w 2023 roku?
Nie, myślę, że nie zapomną.
No był to duży błąd, bardzo duży błąd ze strony Koalicji Obywatelskiej, że popierała to po prostu absolutnie bez szemrania.
Myślę, że ze strony opozycji problem był z kompletnym brakiem komunikacji. Popełniliśmy błąd, nie mówiąc
wakacje były.
Co, w jaki sposób chcemy
zrobić.
A
czy to był błąd? Czy to był błąd przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, czy przewodniczącego klubu?
Myślę, że to, znaczy po pierwsze chciałabym przypomnieć, że cały parlament głosował w ten sam sposób, czyli i Platforma,
no dobrze,
i SLD,
ale chwileczkę, to w takim razie, że co, posłowie Platformy Obywatelskiej nie mają swojego rozumu? Przepraszam
nie,
bardzo.
Każdy z nas też podejmował świadomą decyzję. I ja bym bardzo chciała też poważnie rozmawiać o tym, jak zbudowane jest państwo, jak na przykład zarobki pierwszej damy, bo tam był taki punkt, który wzbudzał też masę wątpliwości i kontrowersji.
Ale kwota z tego się wycofano.
Absolutnie wysoka, ale no z wszystkiego, ten temat już nie istnieje. Kwota bardzo wysoka, w szczególności patrząc na zajęcie pierwszej damy, ale z drugiej strony, jeżeli miałaby wykonywać obowiązki, no to powinna być za to wynagradzana, tak jak każda kobieta wykonująca jakąkolwiek pracę. Ale tak, błąd, nie trzeba było w ogóle w ten sposób wchodzić w jakiekolwiek rozmowy z PiS-em.
Łukasz pyta. Niegdyś przy SLD walczyła pani bardzo mocno o prawo do aborcji. Te hasła po wstąpieniu do Koalicji Obywatelskiej są nieco mniej słyszalne. Teraz ma pani inne priorytety? Czy musiała pani zmienić nieco swoje poglądy, je uelastycznić, żeby przytulić się do Platformy i do Nowoczesnej?
Jestem w Inicjatywie Polska. Wczoraj widziałam, jak w wielu miastach moi koleżanki i koledzy prowadzili też akcję informacyjną i w internecie, i częściowo wokół biur posłów PiS przy zachowaniu reżimu sanitarnego pełnego. My swoich poglądów nie zmieniamy i cały czas, tak jak mówiłam, prawa kobiet do stanowienia o sobie są fundamentem mojej działalności.
Ale jeśli chodzi o liberalizację prawa antyaborcyjnego, no to jednak tu lewica jest bardziej, można powiedzieć, w ofensywie. Platforma Obywatelska wydawała się być w tej sprawie bardziej konserwatywna. Przecież wielu polityków tej formacji mówiło o tym, żeby najlepiej, żeby utrzymać ten konsensus z 1993 roku, żeby zostało tak, jak jest.
Ani
nie liberalizacja, ani nie zaostrzenie tego prawa.
Ale Inicjatywa Polska jest za liberalizacją i trzeba pamiętać, że dzisiaj stajemy w zupełnie innych realiach, bo dzisiaj koleżanki i koledzy z Lewicy i ja będziemy, i koleżanki i koledzy z Platformy, tak samo będziemy się borykać z wyrokiem pseudo-Trybunału Konstytucyjnego, który wartościuje życie w taki sposób, że godność kobiety jest znacznie bardziej według prawa dzisiaj osłabiona.
Jak wyglądają pani relacje z politykami lewicy? Wielu działaczy miało do pani żal, nazywając panią, tutaj cytat, Magdaleną Ogórek Premium, ponieważ lansowano panią na liderkę Zjednoczonej Lewicy, a koniec końców zjednoczyła się pani z innymi.
A w 2005 roku faktycznie startowałam z list twojego ruchu SLD Zielonych, natomiast potem różne decyzje polityczne, w tym decyzje na lewicy, spowodowały, że Inicjatywa Polska po pierwsze powstała, po drugie zbudowaliśmy silny ruch wokół praw kobiet i projekt Ratujmy Kobiety, to był właśnie początek.
Ale to co panią w takim razie tak zniechęciło do, rozumiem, do głównie do SLD?
No jednak pewne różnice, które dla mnie są zasadnicze, chociażby dotyczące polityki historycznej. I dla mnie socjaldemokracja to myślenie o przyszłości, gdzie dla części kolegów i koleżanek z SLD ta przeszłość sprawiała wrażenie znacznie istotniejsze. Natomiast współpracujemy ze sobą, bardzo często głosujemy razem. Ja zresztą tam mam przede wszystkim masę koleżanek i kolegów związanych z Kongresem Kobiet. Świat też się zmienia i trzeba pamiętać, że to, że współpracujemy bardzo często jako opozycja dobrze razem w obszarach czy polityki społecznej, czy w obszarze edukacji, często gospodarki głosując razem, nie znaczy, że między nami też wszystkimi nie ma pewnych różnic, ale przede wszystkim różnimy się strategią. Ja wierzę, że żeby wygrać z PiS-em, trzeba odłożyć pewne partykularyzmy i szyldy i jednoczyć się w duży blok. I przypomnę tylko, że SLD skorzystało z tego na maksa.
Po prostu nie wierzę w to, że opozycja kiedykolwiek do 2023 roku będzie ruszy ramię w ramię. Po prostu w to nie wierzę, możemy się założyć. Nie możemy sobie podać rąk, ale możemy się założyć. A słyszała pani o sobie, że pani, o panią tak, tak mówią, Magdalena Ogórek Premium?
Nie, nie słyszałam.
Ja szczerze mówiąc też nie, ale to ciekawe określenie.
No ale widać ten pan czy pani właśnie wymyślił i super jest.
Wielu działaczy nas miało tak nazywać panią właśnie. No właśnie. Wielu działaczy po lewej stronie.
Niektórzy mówią.
Niepoprawny optymista pyta. Jak nazywa się nowy ruch Rafała Trzaskowskiego?
Nowy ruch Rafała Trzaskowskiego miał się nazywać Nowa Solidarność. Mówiąc szczerze, to jest dobre pytanie.
No jak się nazywa?
Ha, no dobre pytanie, nie wiem.
Serio?
Oglądałam. Serio.
Dobre.
Serio, ale super kibicuję, bo ja po prostu...
Ale oglądała pani tę prezentację w ogóle Rafała Trzaskowskiego?
Oglądałam.
Gdzie był porównywany do prezentera telewizyjnego albo do pogodynka?
Pani redaktor, rozmawiamy o treści czy rozmawiamy o formie? W treści były dwie bardzo ważne rzeczy. I to może na tym się skupmy, bo co do formy wizualnej...
Ale hasła pani nie pamięta. Jak się nazywa ten ruch? To tego pani nie pamięta. To coś słabo było z tym przekazem, skoro to nie dotarło w ogóle do...
Nie. Do mnie dotarł najważniejszy dla mnie przekaz, czyli propozycja Rafała Trzaskowskiego wspierania związku zawodowego dla osób, które dzisiaj nie mają jak się związkowić, bo są na samozatrudnieniu.
No i właśnie ludzie mówią, że Rafał Trzaskowski zakłada związek zawodowy w związku z tym.
Olbrzymia rzesza ludzi i związek zawodowy się nazywa Nowa Solidarność. Olbrzymia rzesza ludzi dzisiaj nie ma jak wspierać się wzajemnie i walczyć skutecznie o swoje prawa pracownicze. I ten pomysł uważam za fantastyczny, szczególnie dla mnie, socjaldemokratki, super. A drugi pomysł to jest kształcenie ekologiczne i to są fundusze na działania proekologiczne i prośrodowiskowe, taki fundusz klimatyczny, również dla młodzieży, która bardzo aktywnie działa, nie tylko w młodzieżowym strajku klimatycznym, tak żeby mogli dobrze się rozwijać i te idee dla nich najważniejsze, bo tak naprawdę ich przyszłości i przyszłości ziemi, zdrowego życia, realizować, wiedząc, że mają jakiekolwiek wsparcie i zaplecze finansowe.
I to uważam, pięknie, że jest mega ważne. Pięknie pani próbowała wybrnąć z tego,
redaktor,
z tego ambarasu. Wspólna Polska, tak nazywa się ten nowy ruch Rafała Trzaskowskiego.
Coś na W, tylko żebym nie chciała, wolę lepiej powiedzieć, że się nie wie uczciwie, niż spalić.
Ale słabo wyszło. To jeszcze jedno pytanie, Maxel pyta za kulisami. Sami mówi się, że Grzegorz Schetyna został zastąpiony w funkcji przewodniczącego Platformy z tego powodu, że nie lubił w swoim otoczeniu niezależnych, silnych kobiet, takich jak pani. Borys Budka ma być mniej dominujący i mniej problematyczny jako lider Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Czy uważa pani zmianę lidera za słuszną?
No po pierwsze, wydaje mi się, że silne kobiety dlatego są silne, że niespecjalnie przejmują się, kto je lubi, kto nie i jaki ma.
Ale Grzegorz Schetyna rzeczywiście miał taki stosunek do silnych kobiet w Platformie Obywatelskiej, że no, mówiąc tak delikatnie, no nie podobało mu się to specjalnie, no nie ma chemii między przewodniczącym byłym, a silnymi kobietami w Platformie?
Nie. I w ogóle nie widzę takiego konfliktu, natomiast absolutnie silne kobiety to sobie poradzą wszędzie i dobrze byłoby, żeby nas było więcej silnych i będziemy pomagać sobie nawzajem i tym, które dopiero zaczynają być silne. Myślę, że to wewnętrzne decyzje Platformy przede wszystkim.
Ale ta zmiana wyszła Platformie na lepsze, na dobre, ta zmiana przewodniczącego, pani zdaniem?
Skoro 80% działaczek i działaczy Platformy wybrało Borysa Budkę i Borys Budka
jest przewodniczący. Ale unika pani odpowiedzi.
Bo to nie moja partia.
Skoro to nie jest moja partia, to powiem, bo gdyby to była moja, to już w ogóle bym to pięknie opakowała.
O nie, no wtedy bym powiedziała, że to faktycznie, no nie wiem, czy na dobre wyszło Inicjatywie Polska, że jestem współzałożycielką i przewodniczącą, to bym się mogła pokrygować, a tutaj ocenimy jeszcze, znaczy oceni Platforma. Mi się współpracowało i dobrze z Grzegorzem Schetyną, dobrze mi się współpracuje z Borysem Budką. Mamy wspólny cel polityczny. To jest tak, że Platforma jest jednak partią z dużą tradycją, z taką ciągłością władzy. I to, że zmienia się przewodniczący, to nie
prawie
znaczy,
że zmienia się linia polityczna.
No ale nie zmienia się linia polityczna. Umówiliśmy się na Koalicję Obywatelską i w ramach tej koalicji współpracujemy. W ramach tej koalicji Zieloni mają swoje miejsce, Nowoczesna ma swoje miejsce, Inicjatywa Polska ma swoje miejsce, osoby o bardziej konserwatywnych poglądach też się świetnie odnajdują. To jest dobry projekt, to jest projekt, w którym możemy też, wykorzystując różnice między nami, właśnie takie jak dyskusje, nie wiem, na przykład Katarzyny Piekarskiej z Pawłem Poncyliuszem, dochodzić do pewnych kompromisów i konsensusów.
Czyli jeśli pani tak chwali Platformę Obywatelską, to rozumiem, że na przykład do ruchu Hołowni się pani nie wybiera, idąc na przykład tropem Hanny Gill-Piątek.
Ja się nie wybieram nigdzie. Koalicja Obywatelska to jest dobry projekt.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dużo zdrowia życzę oczywiście nieustająco dla pana i dla pani rodziny. Dobrego dnia, kłaniam się nisko. Naszym gościem była Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. Przepraszam jeszcze raz.
Pierwszego. Niech pani mama pierwszego zostanie w domu.
I ja to powiem mojej mamie i nawet...
Pani mamo, czy pokażę, pani nas słucha?
Pokażę to w komputerze. Mamo, proszę bardzo, Barbara Nowacka apelowała do ciebie, żebyś nie szła na cmentarz 1 listopada. Bardzo dziękuję, kłaniam się.
Dziękuję, do widzenia.
Do zobaczenia.